Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja, gdzie nogi poniosą. Tak jak słyszeliście, ja nazywam się Emil Andrzej Karpiński i jak co tydzień troszeczkę o turystyce, rekreacji czy też sporcie. Dzisiaj będzie jak najbardziej turystycznie, no nie lokalnie, regionalnie, drodzy Państwo. A więc kolejna z audycji, która opisuje jedno z naszych województw w naszym pięknym kraju, a będzie to drugie województwo, drugie z dwóch w naszym kraju, które ma dwie siedziby administracyjne. Pierwszym już było województwo kujawsko-pomorskie, teraz będzie województwo lubuskie. Gdyż w województwie lubuskim mamy dwa takie dosyć duże ośrodki, tak jak w kujawsko-pomorskim był Bydgoszcz i Toruń, tutaj mamy Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski, w Gorzowie mamy siedzibę wojewody, a w Zielonej Górze marszałka. Samo województwo, jedno z mniejszych, czwarte najmniejsze w naszym kraju, ale drugie najmniej ludne, choć wciąż większe od takich krajów jak chociażby omawiana też przeze mnie Czarnogóra czy Vanuatu, a ta dysproporcja między wielkością a ludnością wskazuje na niską gęstość zaludnienia. Ta trochę wynika również z charakterystyki przyrodniczej tegoż województwa, gdyż mamy tu największą lesistość w naszym kraju, prawie 50% tego województwa to lasy, a powiat krośnieński to nawet 60% lesistość. No mamy tam Puszczę Notecką, Lubuską, Bory Zielonogórskie, Dolnośląskie w części. W drzewostanie dominuje sosna oraz można też spotkać rozległe partie buczyn. 300 km mamy, drodzy Państwo, z Olsztyna mniej więcej w linii prostej do tego województwa, więc dojazd zajmie nam około 5-6 godzin i jakieś 60 km więcej niż w linii prostej, więc no troszeczkę oczywiście nadrabiamy. To co mówię to oczywiście do granic samego województwa lubuskiego, a jak jesteśmy przy granicach, to ono graniczy od północy z zachodniopomorskim, od wschodu z wielkopolskim, od południa zaś z dolnośląskim, a od zachodu z Niemcami. I sama nazwa województwa pochodzi właśnie od miejscowości Lubusz, która obecnie leży w granicach administracyjnych RFN. Blisko co prawda jakieś 5 km od granicy, ale jednak. Krajobraz tego województwa ukształtowany został w dużej części przez dwa ostatnie zlodowacenia. Północną część objęło zlodowacenie bałtyckie, konkretnie środkowo-polskie. W związku z czym, no tak do środkowej części tego województwa znajdziemy liczne jeziora, z których największe to jezioro Sławskie, prawie dwukrotnie większe niż nasze jezioro Ukiel. Poza tym jezioro Niesłysz, jezioro Osiek, to te większe. Charakterystyczne jest również naprzemienne ułożenie pradolin i wysoczyzn. I tak mamy pradolinę toruńsko-eberswalską, warciarsko-odrzańską, barycko-głogowską. Natomiast nie są to tereny wysoko położone. Najwyższe wzniesienie znajdują się w okolicy Łagowa i Żar, obie mniej więcej po 25-27 metrów nad poziomem morza. Najniżej 10 metrów nad poziomem morza to jest oczywiście dno Doliny Odry w okolicy najbardziej na północ, a więc w okolicy Kostrzynia. Przez województwa płyną ważne rzeki i no przez w zasadzie 2-3 lata mówi się cały czas o Odrze, czy to, że jest za sucho, czy to, że giną ryby, czy to, że jest właśnie za dużo tej wody, ale oprócz Odry, Warta, Noteć, Obra, Bóbr, Nysa Łożycka, czyli nasza rzeka graniczna, a jak już przy granicy jesteśmy, to warto wspomnieć o tym, co działo się ostatnio za granicami naszego kraju, chociaż w granicach również, a więc newsy turystyczne. I jeżeli chodzi o newsy, to z okazji przypadającego 27 września, a więc wczoraj, Światowego Dnia Turystyki, centralne obchody tego święta odbędą się w tym roku w Toruniu. Zaplanowano je w dworze Artusa między 30 września a 1 października, więc możecie się jeszcze tam wybrać. Obchody odbędą się pod hasłem Pokój i Turystyka. Pierwszego dnia obchodów zaplanowano część konferencyjną, przeprowadzone zostaną debaty eksperckie na temat m.in. strategii rozwoju turystyki. Podczas tych obchodów przedstawieni zostaną również laureaci tytułu Polska Marka Turystyczna. Od lipca przyszłego roku Szwecja zniesie podatek turystyczny nakładany na przewoźników lotniczych. Powodem jest chęć zwiększenia konkurencyjności szwedzkich lotnisk i polepszenia oferty połączeń lotniczych ze Szwecji. Czyli kraj, który no 5 lat temu chciał na wszystkich wymusić wstyd przed lataniem, jak się okazuje zorientował się, że nic z tego fajnego im nie wyniknie, w związku z czym znosi podatki na przewoźników. Także możemy się spodziewać mniej więcej no pewnie rozszerzenia oferty, zwłaszcza tańszych przewoźników na Szwecję. Rzymskie władze natomiast zastanawiają się nad wprowadzeniem opłaty w wysokości 1 euro za dostęp do fontanny di Trevi. Ma to być sposób na kontrolowanie tłumów i zachęcanie do większego szacunku dla zabytku. Japonia zapowiada nowe procedury wjazdowe dla Polaków, nie tylko dla Polaków, bo zasadniczo dla wszystkich. W życie ma wejść JESTA, a więc nowy system autoryzacji wjazdu, co prawda ma wejść dopiero za 6 lat, ale już w tym roku mają się pojawić testy. Japończycy chcą w ten sposób ograniczyć liczbę turystów przebywających w ich kraju nielegalnie dłużej. dłużej niż pozwala wiza, a więc 90 dni, bo to się dosyć często zdarza. I to na tyle newsów turystycznych. W dzisiejszej audycji, gdzie nogi poniosą, mówię o województwie lubuskim. No dalekim od nas, ale nie znaczy, że nieciekawym. Trochę o historii może. Różna była przynależność tych terenów historycznych. Ta południowa część, chociażby z Zieloną Górą, ze Świebodzinem, to historycznie są ziemie śląskie, natomiast północ to ziemia lubuska, a południowy zachód to Łużyce Dolne. Jest tam też skrawek Łużyc Górnych. Te dwie krainy, ziemia lubuska, Łużyce, to są krainy, które znajdują się zarówno w granicach Polski, jak i Niemiec. Co ciekawe, Zielona Góra w tym momencie jest drugim w ogóle największym miastem Śląska, a stało się to po transformacji sprzed kilku lat, kiedy Zielona Góra wchłonęła kilka gmin dookoła, aby zostać portem rzecznym na Odrze, no tylko Wrocław jest większy, jeśli chodzi o powierzchnię. W tym momencie doszło do tego, że wjeżdżamy w kierunku Zielonej Góry i mamy Zielona Góra, nie wiem, 9-10 kilometrów i dosłownie za kilometr 2 już mamy znak Zielona Góra. Troszeczkę ciągną się te tereny takie, no niezurbanizowane, co tu dużo mówić. W związku z tym, no jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, to to jest dopiero 8 miasto na Śląsku. I co generalnie na tych ziemiach się działo? Za Bolesława Chrobrego cały ten obszar wchodził w skład naszego kraju. Później Polacy zmagali się z germańskim. W końcu tam w XV wieku ukształtowała się granica między Polską, Śląskiem a Brandenburgią, która bez większych zmian jako jedna z najspokojniejszych granic dotrwała do końca XVIII wieku. Po stronie polskiej były takie miasta jak Międzyrzecz i Wschowa. Zielona Góra należała do Śląska. Okolice Świebodzina były enklawą śląską, otoczoną ziemiami brandenburskimi i polskimi. Generalnie od XIII wieku wiele zabytków powstało po I wojnie światowej. Wiem, że dosyć duży przeskok, ale no tu się tak wiele nie działo. To może być nawet szczęście województwa lubuskiego, no bo niestety, jeżeli coś się dzieje, to zwykle źle. Po I wojnie światowej na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego przypadło to Niemcom. Po II wojnie światowej oczywiście przypadł Polsce. Jest to generalnie teren średnio uprzemysłowiony, no te lasy na to też troszeczkę wskazują. Najważniejszymi ośrodkami rzecz jasna są Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, ale oprócz tego Nowa Sól czy Żary. Użytki rolne zajmują niewielką część regionu, natomiast mamy najdłuższy okres wegetacyjny przy niestety słabych glebach. Śląsk już omawiałem, więc przejdę dalej na północ do ziemi lubuskiej, czyli Terra Lubusensis, kraina między Pomorzem a Śląskiem właśnie. Od XIII wieku mniej więcej tylko raz mieliśmy wpływ na ten region. Po II wojnie światowej te tereny przypadły nam, choć nie całe, bo część jest w Niemczech. Łużyce natomiast w czasach starożytnego Rzymu tereny zamieszkiwane były prawdopodobnie przez ludy germańskie. Ostatecznie w okolicy VII wieku osiadły tu plemiona zachodniosłowiańskie. To jest mniej więcej ten sam moment, kiedy te plemiona słowiańskie znalazły się mniej więcej w okolicach obecnych krajów byłej Jugosławii. Gdzieś tutaj Słowianie poszli w różne strony, no i właśnie tutaj Serbo-Łużyczanie doszli. Ale kiedy Rzym dopiero się rodził, to już parę setek lat w tym miejscu ludzie też się rozwijali. W okolicach epoki żelaza, epoki brązu istniało coś takiego jak kultura łużycka, której pamiątki możemy znajdować w większości generalnie naszego kraju. Ona obejmowała początkowo właśnie to miejsce, dlatego taka nazwa, ale później zostało to rozwinięte na Śląsk, na Morawy, na również dalsze północne partie obecnie naszego kraju, ale też na wschód szło to w kierunku nawet Ukrainy. Jedną z pozostałości, choć nie w tym regionie, jest chociażby osada w Biskupinie. Dziś na terenie historycznych Łużyc Dolnych mieszka ponad 500 tysięcy ludzi, z czego około 115 tysięcy po stronie Polski. Około 60 tysięcy mieszkańców należy do narodu serbsko-łużyckiego, z czego około 7,5 tysiąca posługuje się sprawnie językiem dolno-łużyckim, górno-łużyckim natomiast około 15-18 tysięcy. No i głównie są to ludzie starsi, więc te liczby, zarówno te 60 tysięcy serbo-łużyczan, jak i 20 kilka posługujących się tym językiem, raczej będzie maleć. W Chocieburzu, niemieckim Cottbus, serbo-łużyczanie stanowią około 1/3 mieszkańców i w związku z tym właśnie w tym mieście mamy chociażby dwujęzyczne nazwy ulic i te drugie, no naprawdę będą dla nas zdecydowanie bardziej zrozumiałe, no bo są słowiańskie. Podobnie w Budziszynie, tam mamy środek języka górno-łużyckiego. Generalnie od XVIII wieku, szczególnie w XIX, zaznaczył się silny prąd budzenia się tej świadomości narodowej i kulturalnej serbo-łużyczan. zaczęły powstawać również w tym języku dzieła literackie, co nie było łatwe, gdyż część łużyczan to katolicy, a pozostała część to protestanci, więc tam oni mieli problem, żeby sami się ze sobą zjednoczyć nawet. Mówi się o tym, że jest to w ogóle najmniejszy naród słowiański. W okresie nazistowskim, co nie dziwi, próbowano język, jak i całą kulturę zniszczyć. Po II wojnie światowej miał miejsce rozwój instytucji kulturalnych i społecznych słowiańskiej ludności Łużyc, natomiast to wszystko zasadniczo za naszą zachodnią granicą. Na terenie Polski raczej nie zachowała się ta kultura serbo-łużyczan za mocno, podobnie język, zdecydowana większość jest właśnie w Niemczech, a więc my przejdziemy do tych kwestii lubuskich związanych z naszym krajem może bardziej, do tych kwestii turystyczno-krajoznawczych. Jest tu jeden z zabytków listy światowego dziedzictwa UNESCO. Jako zabytek, który jest, powiedziałbym, najbardziej niejednolitym w naszym kraju, a więc on jest zarówno przyrodniczo-kulturowy, jak i jest nie tylko w naszym kraju, bo chodzi o Park Murzakowski w Łęknicy i jest on na granicy z Niemcami na Nysie Łużyckiej. Po naszej stronie jest zdecydowana większość parku, około 70%, ale właśnie parku. Po niemieckiej jest zdecydowana większość zabudowań, chociażby z pałacem. Jest to największy park w stylu angielskim na terenie naszego kraju. Harmonijnie został on wpisany w wiejski krajobraz, zapoczątkował nowe podejście do projektowania krajobrazu i wpłynął na rozwój architektury nie tylko w Polsce, ale w Europie i Ameryce. Zaprojektowany został jako obraz malowany za pomocą roślin i to właśnie na granicy jak najbardziej możemy zobaczyć. Zastanawiam się, jak to teraz będzie wyglądała ta sytuacja z wjazdem do Parku Murzakowskiego, kiedy Niemcy już zamykają granicę, ale wspomniałem o roślinach, jak już przy nich jesteśmy, to na terenie województwa mamy również dwa parki narodowe, jeden w śladowej części, dosłownie skrawek województwa, same północno-wschodnia część, przez który przepływa rzeka Drawa i ona stanowi właśnie część Draweńskiego Parku Narodowego, o którym mówiłem w odcinku o Pomorzu Zachodnim, to była audycja 17, ale całkowicie na terenie tego województwa mamy Park Narodowy Ujście Warty, położony on jest w Kotlinie Gorzowskiej, najmłodszy z naszych parków, w 2003 roku go powołano, i rzeczno-bagienny, no jest to rezerwat Ramsar, więc no tutaj jego charakter jest dosyć znany. Bardzo ważne miejsce migracji ptaków w zasadzie przez cały rok, najbardziej spektakularne wydają się te zatrzymania się gęsi arktycznych w bardzo dużej liczbie, to się dzieje właśnie teraz jesienią. Jakie inne miejsca warto odwiedzić w tym województwie, co tam generalnie znajdziemy? Zacznę od atrakcji militarnej, a więc od MRU, Międzyrzecki Rejon Umocniony, a więc obiekt porównywalny z linią Maginot, okolice Boryszyna, Pniewa, stamtąd możemy wejść. Fortyfikacji wszelkiego rodzaju bardzo dużo, 50 km korytarzy, Niemcy wybudowali je przed II wojną światową, natomiast one specjalnie się nie przydały w 1945 roku. Oprócz korytarzy znajdziemy bunkry, zapory przeciwczołgowe, tak zwane zęby smoka, wszystko to razem sprzężone i obiekt, tak jak mówię, zachował się dobrze, bo nie odegrał większej roli. Obecnie mamy tam rezerwat o nazwie Nietoperek, więc wiemy już, co tam żyje. 20 tysięcy, drodzy Państwo, nietoperzy znalazło tam dla siebie miejsce. No i drodzy Państwo, dalej, jeżeli chodzi o zabytki, pójdę już alfabetycznie. Mamy zabudowę rynku w Bytomiu Odrzańskim, w miejscowości Dobiegniew, tam w pobliżu jest Pojezierze, więc ważny teren rekreacyjny, to są północne części tego województwa. W Gorzowie Wielkopolskim, drodzy Państwo, mamy Muzeum Lubuskie, położone w eklektycznej willi z początku XX wieku. I jest tam również Muzeum Rzeki Warty. Natomiast najcenniejszymi zabytkami są Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Częściowo powstała już w XIII wieku. Znajdziemy tam też fragmenty murów miejskich XV-wiecznych. Samo miasto, tak jak wspominałem wcześniej, dosyć wiekowe. Wiele tutaj jest tych, jak na polskie warunki, starych miast. Z 1257 roku Prawa Miejskie ma Gorzów Wielkopolski. Kolejne miejsce to Gościkowo, gdzie znajdziemy zespół pocysterski, zwany Paradyżem. Jest on na liście pomników historii, czyli no ważny według naszych zarówno ekspertów, jak i prezydenta, bo to on podpisem wieńczy, tak, wpisanie na listę pomników historii. W pierwszej połowie XIII wieku właśnie w Gościkowie osadzono cystersów i od razu zaczęli budować, więc kościół powinien być gotycki. Jednakże obecnie ze względu na pożar, który był na początku XVIII wieku, ma charakter barokowy. Kolejny kościół, bardzo piękny i również pomnik historii, znajduje się w Klębsku. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, drewniany, powiem więcej, szachulcowy, naprawdę robi wrażenie. W Kostrzyniu nad Odrą, oprócz wielkiego festiwalu rockowego, o którym zapewne wiecie, mamy twierdzę oraz ruiny Starego Miasta. To wszystko w zasadzie w jednym miejscu. Już od X wieku był to gród obronny, później osada targowa, a od 1232 roku należał do templariuszy. Zamek natomiast zniesiono w XIV wieku. parku. Ruiny Starego Miasta są w widłach Warty i Odry, więc no strategicznie to jest dobre miejsce. Nie ma się co dziwić, że tutaj od zawsze coś się po prostu działo. Podczas II wojny światowej, w przeciwieństwie do wielu innych miejsc województwa lubuskiego, zostało bardzo mocno zniszczone. No i niestety dopiero w roku 1994 rozpoczęto prace porządkowe, takie trochę no jakby współczesne polskie Pompeje nam z tego wyszły. Obecnie możemy te fortyfikacje dawnej twierdzy oglądać, są one dobrze odsłonięte, natomiast no szkoda, że to tak długo niszczało. Warte zobaczenia kościoły mamy również w Kożuchowie i Lubsku, natomiast w Łagowie, wsi około 20 km od Świebodzina, mamy zamek pięknie położony wśród jezior. Zamek otacza również mur, mamy tam wieżę 35-metrową, no i niedaleko Łagowski Park Krajobrazowy, więc to jest takie bardzo również urokliwe miejsce, bardzo turystyczne. Kolejnym miejscem jest Ochla, gdzie znajdziemy Park Budownictwa Ludowego, a więc skansen, 13-hektarowy skansen, gdzie mamy wiele obiektów nawet z XVII wieku. Kolejną miejscowością jest Ośno Lubuskie, warte zobaczenia wypoczynkowo również dlatego, że obok znajduje się jezioro, a w samym mieście warte polecenia są zwłaszcza mury miejskie, dobrze zachowane, 1350 metrów mają długości. W miejscowości Rokitno mamy sanktuarium maryjne, natomiast w Szprotawie nad Bobrem kościół Najświętszej Maryi Panny. No i w mieście wiele w ogóle cennych zabytków, kilka fragmentów murów obronnych, tutaj z XIV-XV wieku, wysokość nawet do 6 metrów. Na rynku mamy duży ratusz o charakterystycznej takiej dwuwieżowej sylwetce, został on zniesiony w XIV wieku, a później wielokrotnie przebudowywany. Mamy też miejscowość Świebodzin, w którym myślę, że wszyscy wiecie co jest, a więc wielki pomnik Jezusa. Tych pomników Jezusa mamy oczywiście bardzo dużo, natomiast no, ten jest bardzo okazały, no i jest znaną atrakcją również poza Polską dla obcokrajowców. Mamy tyle zabytków, a oni, kurczę, akurat sobie taki paździerz zawsze upodobają, żeby się z nas śmiać. No, drodzy Państwo, niestety, no, ktoś to wymyślił, ktoś to zrobił, jest to znane, no, trzeba zbierać z tego jakieś frukty. I przechodzę dalej, mamy Świerkocin. W Świerkocinie, w gminie Witnica, mamy natomiast zoo typu safari. Zoo mamy również w Zielonej Górze. Podobnie jak w Gorzowie Wielkopolskim, jest tu Muzeum Ziemi Lubuskiej, mimo że Zielona Góra nie leży przecież, nigdy nie leżała na ziemi lubuskiej. Jest to miasto, które należało do Śląska. Miasto położone na Wale Zielonogórskim. Pierwsze wzmianki już od początku XIII wieku, 1232 rok, to już prawa miejskie. Od razu warto się odnieść do ciekawej, jak na nasz kraj, charakterystyki, bo był to bardzo duży ośrodek winiarski. Znaczy, dalej jest, natomiast nie jest już tak duży jak w XVIII-XIX wieku. I w zasadzie nawet do teraz mamy w tym miejscu największe winnice w naszym kraju. Więcej ich mamy na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku, ale są one mniejsze obszarowo. W ogóle skąd tam te wino się wzięło? No to zgodnie z tym, co mówiłem na początku audycji, a więc no klimat, drodzy Państwo, klimat zmienia się oczywiście, ale tam od zawsze mieliśmy jeden z najdłuższych okresów wegetacyjnych w Polsce, no nawet jak te ziemie nie były polskie. A gleby nie są jakoś specjalnie urodzajne, no to winnice okazało się, że no są dobrym wyjściem, jeżeli chodzi o rolnictwo, tak, w tym regionie. W Zielonej Górze znajdziemy gotycki kościół Świętej Jadwigi, szachulcowy kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, ratusz, wieżę łazienną. Dziś Zielona Góra generalnie jest ważnym ośrodkiem przemysłu, kultury oraz nauki. Tak, mamy Uniwersytet Zielonogórski, Teatr Lubuski. No, także tego jest całkiem sporo. O tych kwestiach jeszcze związanych z winnicami to pewnie powiem za chwilę więcej. Bo jeszcze zostały nam dwie miejscowości. Pierwszą jest Żagań, położony nad rzeką Bóbr. Oprócz jednostki wojskowej, znanej myślę na cały kraj, mamy również pałac. Jest również pałac augustiański, zespół klasztorny, który jest pomnikiem historii, a ostatnia miejscowość to Żary, które są położone właśnie na Dolnych Łużycach, gdzie znajdziemy kościół farny, czyli parafialny, prawa miejskie już od 1260 roku. I to tyle miejsc, miejscowości, zabytków, o których no, powiem w tej audycji. Oczywiście jest ich dużo więcej, no natomiast o wszystkim nie da się powiedzieć. Ja mniej więcej o tym też mówię na zajęciach z przedmiotu krajoznawstwo i tam niestety też bym powiedział, że mam za mało czasu na to, żeby się rozwinąć na temat tego czy innych województw. No ale troszeczkę jeszcze ciekawostek związanych z tym województwem na pewno powiem, bo tam akurat byłem, w sensie spędziłem tam kilka dni. We wrześniu, drodzy Państwo, podczas Dni Zielonych Gór odbywa się właśnie święto winobrania. Kilka lat temu byłem dosłownie tuż po. Do teraz nie wiem, czy to bardzo dobrze, czy bardzo źle, bo słyszałem, że impreza naprawdę jest przednia, ale z drugiej strony dużo ludzi, co mnie jakoś specjalnie nie jara, powiem szczerze, jeżeli chodzi o podróżowanie, ale faktycznie jest duża impreza, no, nakierowana na nie tylko spożywanie wina, bo to nie o to chodzi, drodzy Państwo, ale na całą tą zabawę wokół tej całej kultury winiarstwa. Mamy tam, no, oczywiście pochód, w którym głównym uczestnikiem jest Bachus. Mamy też, drodzy Państwo, w mieście dużo bachusików, a więc wesołe duszyczki tego miasta, które znajdziemy w wielu różnych miejscach. One pokazują różne profesje. Są to rzeźby z brązu, podobnie jak nasze tutaj szczycieńskie pofajdoki, które być może już znać. Różne, tam ich jest naprawdę bardzo dużo, ale mamy chociażby śpiocha, jest Artemida, ale jest też Brukus czy Palmix, drodzy Państwo. Także możecie się pobawić w grę miejską tego typu, poszukać ich. No ale jak jest Palmix, to chyba jest też palma, tak? No tak, drodzy Państwo, w centrum miasta, nad centrum miasta w zasadzie góruje palmiarnia, a dookoła niej mamy winnicę. Ta akurat nie jest jakaś bardzo duża, ale to naprawdę, to jest taki bardzo charakterystyczny punkt Zielonej Góry. Tych winnic, tych dużych, mamy oczywiście więcej już w niedalekich okolicach, natomiast troszeczkę trzeba dojechać. Myślę, że jeszcze wpadnę, bo Zielona Góra generalnie i okolice w moim odczuciu były bardzo przyjemnym miastem, tak, z miłymi ludźmi, zrobiło na mnie dosyć pozytywne wrażenie. Kiedy ja tam byłem, no, razem z Ewą jechaliśmy tam rowerami tutaj stąd od nas, z Olsztyna i był tam jeden problem, ponieważ akurat remontowano most w Cigacicach, to jest przed samą Zieloną Górą, więc objazd był kilkudziesięciokilometrowy, na szczęście blisko były promy, więc udało się normalnie przejechać, ale teraz już ten most zdaje się działa, więc już nie ma tego problemu. Naprawdę ładne okolice, w samej Zielonej Górze ładna starówka, i tak jak mówiłem, Zielona Góra jest teraz portem na Odrze. Zielona Góra ma też lotnisko w Babim Moście, czyli tam 30 parę kilometrów, bliżej mają niż my do Szyman, ale to wciąż daleko. Lotnisko w Babim Moście to jest najmniejsze lotnisko, drodzy Państwo, w naszym kraju. Ale co oprócz wina, drodzy Państwo, jeszcze można tam wypić bądź zjeść? Mamy szlak wina i miodu, drodzy Państwo, więc jak najbardziej możemy tym szlakiem się udać. A z kulinariów ważna jest, drodzy Państwo, zupa niebecz, składająca się z kapusty, grzybów, porcji rosołowej, przypraw i kiełbasy. Także, drodzy Państwo, to jest taki kapuśniak plus, można powiedzieć. Są gołąbki w liściach winogron, czyli taka nasza odpowiedź na grecką dolmę, dolmadakie, takie mniej więcej danie. Mamy dziczyznę, no bo jest bardzo dużo lasów, więc i tej dziczyzny będzie. Znanym produktem są też jabłka z lubuskiego, no bo ten okres wegetacyjny dosyć długi, a i jabłka nie potrzebują aż takiej super gleby. No i, drodzy Państwo, ostatnie danie, farszówki jenińskie. I to są, drodzy Państwo, pierożki z soczewicą. Cóż jeszcze można powiedzieć o województwie lubuskim? No, to co mi się też kojarzy, to jest, drodzy Państwo, żużel. Oczywiście derby zielonogórskie, gdzie mamy Stal Gorzów i Falubas Zielona Góra. Te kluby się pewnie teraz troszeczkę inaczej nazywają, bo mają nazwy pewnie od sponsorów. No i tym też na pewno całe województwo lubuskie stoi. No chociażby teraz przecież Bartosz Zmarzlik, czyli wychowanek Stali Gorzów, no, mistrz świata, prawdziwy dominator. Także no tym na pewno lubuskie może się w tym momencie szczycić. I to, drodzy Państwo, tyle, co Wam przygotowałem na ten tydzień. Audycja może i krótka, ale jak najbardziej, mam nadzieję, treściwa. Oczywiście o samym województwie można mówić bardzo, bardzo długo. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia.